jutro.
Jutro, nie dzisiaj. No do 6 chcę. A jeśli się uda wcześniej, to wcześniej. To działa już? Nie wiem, czy gdzie Dawid. Dawidzie, sprawdź, czy to działa, bo... Działa? To dobrze. Chciałbym teraz tak przedstawić wam 4 elementy, które zauważyłem, które mają istotny wpływ, czy ten noworodek, ten doskonały Boży noworodek staje się cielesnym czy duchowym chrześcijaninem. Co na to wpływa? I zwróciłem uwagę, pierwszy element, który chcę wymienić, który ma wpływ na to, czy ktoś staje się duchowym czy cielesnym, to jest element czasu. Element czasu. Zgodnie z tym, co autor listu do Hebrajczyków pisze w 5 rozdziale, od 11 do wiersza 14, patrząc na czas, powinniście być już nauczycielami wobec innych. A wy ciągle potrzebujecie tego mleka, tego pokarmu dla niemowląt. Zadałem sobie kiedyś pytanie, ile nowonarodzony chrześcijanin potrzebuje czasu, żeby stać się duchowym chrześcijaninem? Znaczy, on jest duchowym od samego początku, ale wiecie, później zaczyna się ten proces albo wzrastania w tym, albo nie. Albo właściwego kształtowania, albo nie. Jak myślicie, po jakim czasie człowiek staje się dojrzały, może być uważany już za dojrzałego? Od momentu swojego nawrócenia. Czy mamy taką wskazówkę w Piśmie Świętym zapisaną, że... No cały czas wzrastamy. Tylko pytanie, wiesz, kiedy jesteś na tyle już dojrzałym, że możesz na przykład zostać starszym albo, załóżmy, być dla innych jakimś przewodnikiem, nauczycielem w bardzo takich osobistych kontaktach. To na pewno. Niektórzy całe życie, jak mówi Pismo, uczą się i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Generalnie nie ma w Bożym Słowie, ile kto czasu. Każdy z nas potrzebuje inną miarę czasu, bo jesteśmy różni. Mamy wzrastać, wzrastamy w różnym tempie. Jeden potrzebuje więcej, drugi mniej. Ale zauważyłem, choćby na przykładzie Izraela, Pan Bóg dał im tylko pół roku, żeby osiągnęli dojrzałość. Na tyle dojrzałość, aby posiedli ziemię obiecaną. Pół roku zajęło Bogu przeprowadzenie ich, wyprowadzenie z Egiptu, zaprowadzenie pod górę Synaj, a następnie przyprowadzenie do granic Kanaanu. Pół roku Bogu to zajęło i Pan Bóg powiedział: dość, to wystarczy, a teraz weźcie tą ziemię w posiadanie. I oni wszyscy powiedzieli: hurra, nasza ziemia, bierzemy ją. Tak? Tak było? Z tego całego tłumu ilu dojrzało? Tylko 2 osoby. Jozue i Kaleb. Popatrzcie, Bóg daje nam czas i nam się czasami wydaje, że my mamy dość czasu. A nie zrobię tego dzisiaj, zrobię jutro. Jeszcze nie teraz. A troszeczkę później pomyślę nad tym, żeby zadbać o swoje duchowe życie i rozwój. Jeszcze nie teraz. A czas na Bożym zegarze po prostu bije. I w pewnym momencie Bóg mówi: koniec, teraz masz działać. A ty mówisz: ale ja nie jestem gotów. Oto Pan Bóg mówi: ta ziemia jest wasza, wystarczyło 10. To nic, że Mojżesz, taki wspaniały mąż, Bóg z nim twarzą w twarz rozmawiał. Chwała Boża zstępowała. Pan Bóg się tak cudownie do niego, ze 2 razy go chcieli ukamienować. To nic, że Pan Bóg był z Mojżeszem. To nic, że Pan Bóg objawiał się w słupie ognia w nocy, a dzień w obłoku. To nic, że to Pan przecież powiedział, weźcie ziemię. Co oni zaczęli robić? Po co żeście nas tutaj przyprowadzili? Oni byli bardzo duchowi ci na pustyni, nie? Taki bardzo duchowy zbór. Wiecie, czym oni się charakteryzowali? Ciągle nie tak. A czemu nie ma wody? A ta manna? A mięsa brak? A gdzie ty nas prowadzisz? To nic, że Bóg się przyznawał do Mojżesza. To nic, że Boża chwała tam była. To nic. Wiecie, totalny sposób cielesnego chrześcijanina. Żadnej przemiany. Bóg dał im pół roku. Czynił znaki i cuda. Doświadczali takiej mocy, żeby wiedzieli, że dla Boga żadnego nie ma problemu, aby zdobyli tą ziemię, bo przecież Wszechmogący jest po ich stronie. A co oni powiedzieli? Dzisiaj rano nawet to otworzyłem. Ale ci synowie Anaka to są olbrzymi. Dobra ziemia, ale ci olbrzymi i te warowne miasta i to wszystko. Wiecie, i to tak, a gdzie Pan Bóg? No, jakiś taki mały za tymi wszystkimi olbrzymami i warowniami. Tylko dwóch miało właściwe spojrzenie, duchowe spojrzenie. Co to jest? Te warowne miasta, ci olbrzymi, co to jest? Wobec wielkości i potęgi naszego Boga, chodźmy i zdobędziemy, bo Pan wydał tą ziemię w nasze ręce. Muszę wam powiedzieć, wiara rozwija się lub się nie rozwija. Masz czas, aby twoja wiara wzrastała lub nie. I albo wzrastasz w wierze, albo jest stagnacja, albo tracisz wiarę. Bóg dał im tyle wspaniałych możliwości, aby ich wiara stała się mocna. Co zrobili? Stracili wszystko. I trupy ich zasłały pustynię. Powiedział Bóg, ani jeden z was. Wasze dzieci wejdą, Jozue i Kaleb wejdzie, ale ani jeden z was nie posiądzie tej ziemi. Dlaczego? Z powodu cielesności. Braku dojrzałości. Braku wzrostu. Zlekceważyli czas, sytuację, to co widzieli. Nic nie nauczyli się, chociaż oglądali moc i chwałę Boga. Nic. I co mówi Paweł w liście do Koryntian, 10 rozdziale, w pierwszym liście? A to jest napisane nam jak? Jak pamiętacie? Ku przestrodze jest nam to napisane, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, tak jak oni pożądali. Ku przestrodze. A więc można już być naprawdę umocnionym, silnym, mając tylko pół roku wiary. Ale patrzysz na tego, który ma 10 lat. I on może mówi, ja już jestem tutaj 10 lat. Ale się okazuje, że nie można na nim polegać. Że to jest człowiek, który ciągle powoduje jakieś zamieszanie, jakieś coś, jakiś ferment. A masz tego półrocznego chrześcijanina, który ledwo przyszedł i nagle wszyscy jakby odpoczywają przy nim, są zbudowani jego postawą. Jest zachętą i zbudowaniem dla pastora, dla starszych. Czy wiecie? Kościół to jest rodzina, nie? I generalnie ludzie, którzy są przydawani do zboru, wchodzą do rodziny. Rodzina jest obrazem Kościoła. To jest obraz, jeden z obrazów Kościoła. Jeżeli w twoim domu masz dzieci, one uczą się od ciebie. Jesteście razem, przebywacie razem, one patrzą na tatę, na mamę, jak się odnoszą do siebie, jak się zachowują, jak odnoszą się do nich. I wzrastają. I biorą albo dobre, albo złe wzorce. To, co widzą w rodzinie. Amen? Czy wiecie, że zbór jest rodziną? Bożą rodziną? I ludzie, którzy przychodzą do zboru, są świeży i nowi. Pytam was, co widzą w twoim życiu? Kiedy schodzą do tej Bożej rodziny, ty jesteś członkiem tej rodziny. Właściwie dlatego, że już jesteś co najmniej pół roku, a może rok i dwa. Powinieneś być jakby ojcem dla nich, wzorem i przykładem. I kiedy oni przychodzą, To mówi, ja chcę wzrastać. O, ten brat, ta siostra tu już są, ja się od nich nauczę, jak żyć z Bogiem, aby mógł wzrastać. I co? Oni widzą, jak ty punktualnie przychodzisz na nabożeństwo. Nie spóźniasz się, więc 5 minut wcześniej. Albo 10. Bo chcesz być skupiony, przygotowany, przygotować serce do nabożeństwa. Albo widzą, że ty się notorycznie spóźniasz na nabożeństwo. A przez to dajesz mu sygnał. Na wasze nabożeństwa mogą się ludzie spóźniać. Że wy nie honorujecie w ten sposób Pana Boga. Nie szanujecie tego, że nabożeństwo rozpoczyna się o tej godzinie. I każdy może tu przyjść jak chce. Nie ma żadnego porządku. Nikt nie czuje się zobligowany. A pastor może nas karcić. My nic z tego sobie nie robimy. Rozumiecie? Wychowujemy. Nie musisz nic mówić. Oni patrzą. Tak jak dzieci na początku patrzą. Nie musisz nic mówić. Oni widzą albo twoją miłość, albo brak miłości do przełożonych, do braci, do sióstr. Nie musisz nawet nic mówić. Oni to widzą. Po twoim zachowaniu, po twoich reakcjach, po twojej postawie. Prawda? Czas. A nie daj Boże, nie daj Boże. Przychodzą młodzi ludzie, a ty ich bierzesz na stronę. I mówisz, u nas nie jest tak wszystko dobrze, jak ci się wydaje. Zobaczysz. Pobądź jeszcze trochę u nas, to zobaczysz. A ten to, a tamten to, a pastor to. Wiecie, co to jest? Ja to nazywam duchowym morderstwem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja to nazywam duchowym morderstwem. Czy myślisz, że nie będziesz odpowiadał przed Bogiem? Czy myślisz, że Pan z tego ciebie, mnie nie rozliczy? Co powinien zobaczyć? Co powinien zobaczyć? A im więcej czasu upływa, jestem dojrzalszy, wiem, jak powinienem postępować, a owocem ducha co jest? Jest miłość, jest radość, jest spokój, jest cierpliwość, jest uprzejmość. I oni widzą moją miłość do zboru, do braci, do sióstr, do przełożonego, do starszych. Oni widzą, jak ja respektuję ich. Mówią, w tym zborze. I wzrastają, biorą dobry wzór i przykład. Wiecie, co będzie dalej? Oni będą wychowywać następnych. Ale jeżeli nie mają takiego wzoru, będą wchodzić w wasze... Przepraszam. Będą wchodzić w grzechy tych, którzy już są. Nie chcę mówić tutaj akurat do... Prawda? I to samo będzie dalej powielane. Zgodzicie się ze mną? No to jest normalne. Tak wygląda życie. I w sensie fizycznym, i w sensie duchowym. Tak wygląda życie. Ile czasu potrzebuje? Kiedy Paweł pisał list do Koryntian pierwszy, od którego zaczęliśmy nasze rozważania, oni mieli 4 lata czasu. Mówi Paweł, nie mogę do was pisać jako do duchowych, ale muszę pisać do was jak do cielesnych, do niemowląt, do niedojrzałych. Ale jak czytasz pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, jak to, Pawle, ty chyba się mylisz. Obdarowani w każdy dar Ducha Świętego. On pisze tam wyraźnie, nie brak wam żadnego daru łaski. Tylko, że wiecie, obdarowanie nie jest równoznaczne z dojrzałością. Zgodzicie się ze mną? Dar jest darem. Nie wynika z dojrzałości. Jest dany darmo z łaski. Nie zapracowałeś na niego, nie zasłużyłeś na niego. Ale kiedy już coś masz robić, masz służyć, to jednak Słowo Boże mówi nie nowo nawrócony, aby się nie wbił w pychę. Nie niedojrzały, ale sprawdzony, wypróbowany, taki człowiek. Niechwiejny, raz tak, wypróbowany. 4 lata mieli, bo kiedy Paweł był po raz pierwszy... Był na przełomie 50-51 roku po Chrystusie. Kiedy pisał ten list, to był rok 50, około 55 po Chrystusie. 4 lata powinni być dojrzali. A co tam pisze Paweł? Kłótnie są między wami, spory są między wami, zazdrość jest między wami, Porobiliście sobie podziały. Jeden za tym nauczycielem, drugi za tym nauczycielem. Powiem wam coś. Kiedy Paweł pisze ten list, a później pisze drugi list, tak niektórzy mówią, tak by mogło wynikać z jego listów do Koryntian, w pewnym momencie Koryntianie zamknęli drzwi nawet przed Pawłem, przed swoim duchowym ojcem, który ich zrodził. Paweł tam próbował do nich dojechać, ale nie wpuścili go do zboru. I pisze drugi list ze łzami w oczach. Posyła Tytusa, Tymoteusza. Gdzie jest dojrzałość? Co się dzieje? Co się stało? Powinniście już być dojrzali. Element czasu, moi drodzy. I muszę wam powiedzieć, nikt nam czasu nie doda. Jak spędzam mój dzień? Co jest priorytetem? Co tak naprawdę buduję w moim życiu i co chcę osiągnąć? I chcę wam powiedzieć, sami wiecie, czas biegnie tak szybko, rok za rokiem tak szybko, że jeżeli nie wezmę się za siebie dzisiaj, to moje jutro będzie trwać wiecznie. Teraz jest czas, mówi Pismo, tak? Teraz jest czas zbawienia. Teraz jest czas, abym zaczął powiedzieć, tak, Boże, ja chcę wzrastać i chcę zrobić wszystko, żebym mógł wzrastać. Będę się potykał, będę robił błędy, ale jestem gotów pokutować, zrozumieć swój błąd, zmienić swoje zachowanie, postępowanie, bo chcę wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa. Tak jak na samym początku, kiedy Chrystus mnie pochwycił, śpiewałem mu, chcę być jak Jezus. Minęło 10 lat i chcę śpiewać z całego mojego serca, ale nie tylko śpiewać. Ale chcę prosić, żeby On ugniatał mnie jak glinę w swoim ręku, żeby On mnie korygował, jestem czuły, żeby On zmieniał moje życie, abym dojrzewał. Czas. Słuchajcie, czas. I nagle zabrzmi głos trąby. I te, które są gotowe, wejdą, a co inne? Myśmy nie zabrały oleju. Poczekajcie, jeszcze pójdziemy dokupić. Muszę wam powiedzieć, nie będzie już czasu. Drzwi zostaną zamknięte. I kto jest gotowy, wejdzie. Kto nie jest gotowy, zostanie. Zgodzicie się ze mną? Zgodzicie się ze mną? I nikt nie wszedł do ziemi obiecanej, chociaż mieli ją obiecaną. Nie dlatego, że Bóg nie chciał. Oni stracili czas, stracili objawienie, które Bóg im dawał, nic się z tego nie nauczyli, grzęźli dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc za miesiącem, ciągle to samo. I narzekał lud, i narzekał lud, i narzekał lud. Najlepiej narzekać na innych. A Bóg mówi, nie, nie, nie. Spójrz na siebie. Zacznij remanent od siebie. Druga rzecz, która wpływa, to jest kwestia posłuszeństwa lub nie Bożemu Słowu. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. List do Hebrajczyków, 6 rozdział od 1 do 12 mówi o deszczu, który spada na ziemię dobrą i złą. Zła ziemia, chociaż dobry deszcz na nią spada, nie wydaje żadnego owocu. Rodzi tylko ciernie i osty. Tam jest tak napisane. Wiecie, to jest przerażający tekst. Oto może być tak, że jesteś w zborze, słuchasz dobrego Bożego Słowa. Spada na ciebie deszcz Bożego Słowa, życia, błogosławieństwa. A ty zamiast rodzić dobry owoc, wydajemy ciernie i osty. Ciągle niezadowolony, ciągle narzekający, ciągle mający pretensje. Jak nie do tego, to do tamtego. I tak, takie piękne mówienie, gdyby, to wtedy byłoby Boże błogosławieństwo. Gdyby to czy tamto. Ale wiecie, człowiek duchowy, kiedy jest blisko Pana, wnosi zupełnie coś innego. Zgodzicie się ze mną? Wiecie, jednym z najważniejszych rzeczy to jest wdzięczność. Wdzięczność. To, czego nie było w Izraelu, to nie było wdzięczności. tam na pustyni, wdzięczności za to, co mam. Zacznij narzekać, zacznij się porównywać, czemu ten ma więcej, a mniej. On ma to, a ja nie mam. Zobaczysz, co się z tobą stanie. Będziesz sfrustrowanym dzieckiem Bożym, narzekającym, zazdrosnym. I coraz większa ciemność będzie w twoim duchowym życiu. Ale zacznij Bogu dziękować. Panie Boże, mam zdrowe ręce i nogi. Mogę widzieć, mogę słyszeć. Mogę być z Boże. Mogę słuchać Bożego Słowa. Mam Biblię. Zacznij Bogu dziękować. Zobaczysz, jak rzeki wody żywej, Boże rzeki, zaczną wypełniać ciebie i wylewać cię na zbór. I nagle ci, którzy mówią, ciągle mają coś, nagle mówią, o, tu jest chwała, tu jest wdzięczność. I może będą kiedyś zawstydzeni. Amen? Cielesny i duchowy. Posłuszeństwo Słowu. Wiecie, zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz. Ludzie mówią wierzący, o, nie mam radości, nie mam pokoju w moim sercu. Gdzieś kiedyś to miałem, ale dzisiaj. Pomódźcie się, bracia, o mnie, aby radość Pana mnie wypełniła. Szczerze wam powiem, nie wiem, czy taka modlitwa cokolwiek da. Może czasami w niektórych sytuacjach tak. Może. Ale generalnie muszę wam powiedzieć tak. Jeżeli zaczniesz być posłuszny słowu Pana i zaczniesz je czynić, to zobaczysz, jak Duch Boży jakby podniesie się nad twoim życiem i radość Ducha Świętego zacznie wypełniać twoje serce i pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, zacznie naprawdę mieszkać w tobie. Zgodzisz się ze mną? Dlaczego? Bo wiecie, kiedy jestem posłuszny Bogu, to raduje Boga i Jego chwała na mnie stępuje. A tam, gdzie jest Jego obecność, jest wolność, jest radość, jest pokój. Amen? Owoc Ducha, Duch Boży nie jest już zasmucany przez brak mojego posłuszeństwa. I później mogę powiedzieć, Panie, daj mi radość. Bóg mówi, nie, przyjdź do posłuszeństwa mojemu słowu. I wtedy zobaczysz, ile radości. Będziesz tak pełen radości, usta twoje, jak mówi Izajasz, będą pełne śmiechu, że to zacznie się wylewać z ciebie na innych. Duchowy chrześcijanin. Duchowy chrześcijanin. Wiecie, Kościół to jest światłość, sól. Ludzie powinni czuć to, widzieć, oglądać. Mówić, my też chcemy takimi być. My chcemy mieć tą samą radość, ten entuzjazm, to zadowolenie z życia. Albo będziemy cielesnymi, sfrustrowanymi, narzekającymi, biadolącymi chrześcijanami. Wybór należy do nas. Pamiętam, jak nawróciłem się. To było dla mnie bardzo mocne przeżycie. Kiedy tato mówił, że zgłupiałem i po czasie powinno mi przejść. Kiedy mama płakała i mówi, zdradziłeś wiarę, przecież możesz tutaj być. Kiedy rodzina czy moi bracia nie rozumieli, odsunęli się i byłem sam. Do zboru nie znałem jeszcze, ale miałem Pana. I muszę wam powiedzieć, radość Pana wypełniała mnie do przelewu i pokój Boży. I zauważyłem jedną rzecz. Ilekroć, kiedy Bóg coś mi objawił w Bożym Słowie, zacząłem to czynić. A to był proces. Bo po nawróceniu dalej modliłem się do Marii. Bo nie znałem Pisma. Aż doszedłem do pewnego momentu, gdzie jest napisane, jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. A wiecie, chciałem być fair wobec Marii, bo coś jej może kiedyś obiecywałem. Naiwne to było. Teraz się może z tego śmieję. Ale pamiętam, uklęknąłem, powiedziałem, Mario, wybacz, ale już nie będę się do ciebie modlił, tylko do Jezusa. Chciałem być fair wobec niej. Ale ta radość wynikająca z faktu, że kiedy Bóg ci objawia słowo jesteś posłuszny. Zaczynasz zostawiać inne rzeczy, które są niezgodne z Bożym Słowem. Postawy i zachowania, a zaczynasz żyć według Słowa. I nie musisz prosić o radość, ale radość Pańska wypełnia cię do przelewu. I pokój Boży wypełnia cię do przelewu. Nie zapomnę tych chwil, kiedy klękałem sam utopczana, kiedy byłem jakby takie momenty odrzucenia przez najbliższych. A moje wnętrze było pełne radości i takiego pokoju obecności Pana. Halleluja. Mamy wybór. Ja chcę żyć. Co chcę wnosić w kościele? Co chcę robić? Tak więc posłuszeństwo w różnych rzeczach, moi drodzy. Chrzest, miłość braterska. Czy wiecie, że my musimy się uczyć miłości braterskiej? Że musimy umieć i uczyć się w końcu do siebie odnosić z miłością i szacunkiem? Że powinniśmy w końcu zacząć z szacunkiem i z miłością odnosić się do przełożonych, do starszych, do ich rodzin? I kiedy zobaczą to wszystko, to zapragną być w tym samym domu, w tej samej rodzinie. A wiecie, co się stanie? To Pan zacznie posyłać ludzi. Bo mówi, to jest zdrowa rodzina, w której będą wzrastać zdrowe dzieci. Amen? Wiecie, nie ma nic o tak sobie. Z różnych domów pochodzimy. Niektórym jest łatwiej okazać miłość, innym nie. Ja byłem w takim domu wychowany, gdzie mama to wszystko jakby nadrabiała to, czego tato nie był nauczony i nie mógł nam okazać i dać. Ale jestem wdzięczny Bogu i za mojego tatę, i za moją mamę. Bo kocham ich. Modlę się o nich. Błogosławię ich. Chociaż nieraz tato mi przywalił, jak to mówimy. Dostałem lanie porządne. Ale nigdy się nie obraziłem. Moi drodzy, i czasami nie jesteśmy nauczeni pewnych rzeczy, ale zacznijmy się uczyć. Wiecie, co zauważyłem ku swojemu przerażeniu? Jak mało jest wśród Bożych dzieci takiej delikatności w zachowaniu, w mówieniu, w postawie jeden wobec drugiego. Tak jak wszystko, jakby wiecie, jakimś, ja wiem, buldożerem tylko do przodu. Nie zważa na uczucia, że kogoś rani, że kogoś dotyka, że nie szanuje. A o czego nas Biblia uczy? Posłuszeństwo Słowu. Jeśli chcę być duchowym, zacznij być posłuszny. Do waszej wiary, mówi Piotr, dołóżcie i na końcu mówi miłość braterską i miłość Bożą. Wie, Panie Boże, my powinniśmy jeszcze bardziej być delikatni jeden wobec drugiego. Jak to jest napisane, jak widzisz źdźbło wokół brata, tak? Jak wyciągasz źdźbło? Bo wiecie, ci, co mają belkę, to oni kompletnie nic nie widzą i nie są w stanie źdźbła wyciągnąć. Ale jak wyciągasz źdźbło z oka drugiego człowieka? Czy robisz to delikatnie? Z taką ogromną delikatnością, prawda? I poczekaj jeszcze. Wiecie, tego Bóg nas uczy. Z taką delikatnością, z taką troską, z taką miłością. Zacznijcie traktować jeden drugich, a szczególnie, albo między innymi także tych, którzy stoją na czele. I wtedy nagle odkrywamy. Mam radość Pana. Pan do mnie mówi. Duch Święty na mnie zstępuje. Bóg zaczyna rewolucję. Coś zaczyna się dziać. I stajesz się naczyniem do celów zaszczytnych. Amen.
A więc co z miłością do Pana i miłością braterską? Co z umartwianiem tego, co cielesne? Co z naszą ofiarnością i dziesięciną? Co z uczestnictwem w zgromadzeniach? Co z talentem, który Bóg mi daje? Posłuszeństwo. Albo brak. Albo brak. Ale wiecie co? Jedno i drugie, każdego dnia czas mija i albo staje się duchowym, albo staje się cielesnym. Zaniedbanie czy zatrzymanie jest cofaniem się, jest regresem. Kolejna rzecz, kolejny element, który zauważyłem, to jest uleganie albo nieuleganie cielesnym pragnieniom. Uleganie bądź nieuleganie cielesnym pragnieniom. Jeśli chcemy być duchowy, to nieuleganie. Rzymian 8 rozdział, wiersz 12 i 13 oraz Galacjan 5,16. Rzymian 8, 12, 13 albo Galacjan 5,16. Duchem postępujcie. Mówi Paweł mówi się do Galacjan, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. A list do Rzymian, tak więc bracia, dodam siostry, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Duchem postępujcie. Galacjan 5,16 i Rzymian 8, 12, 13. Rzymian 13, 14 mówi, nie czyńcie starania o ciało, o sarks, by zaspokajać jego pożądliwości. Oto duchowy chrześcijanin umartwia, przeżywa to napięcie, bo jesteśmy w soma, w ciele, a więc jesteśmy atakowani też przez tą naszą starą naturę, ale właśnie duchowy chrześcijanin będzie umartwiał to, co jest cielesne w nim, będzie doprowadzał do śmierci, do niebytu, do nieistnienia. Moi drodzy, sam apostoł Paweł pisze o sobie, że podbija sam swoje ciało, aby się nie okazało, że będąc zwiastunem dla innych, sam nie przeszedł pozytywnie próby, w której się znalazł. Spróbuję to znaleźć. To jest pierwszy list do Koryntian, wiersz od 24 do 27. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, od 24 do 27, a szczególnie ten wiersz przeczytam końcowy, 27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był, dosłownie, u nas jest, sam nie był odrzucony, to jest, sam nie był jak ten, który próby nie przeszedł, w sensie zwycięski. A więc Paweł pisze, ja też to przeżywałem. Nie byłem od tego wolny, jak każdy człowiek. Ale umartwiałem to, przezwyciężałem to. A więc te cielesne pragnienia, moi drodzy. I na co dzień z tym się spotykamy. I albo możesz patrzeć na to, co Bogu się nie podoba, bo może myślisz, nikt tego nie widzi. Będziesz zanieczyszczał swój umysł, swoje serce, swoje wnętrze. I się dziwisz, czemu nie ma zwycięstwa i błogosławieństwa i tak dalej, i tak dalej. Dokonujemy wyboru. Ostatni element. To jest odnawianie się w duchu swojego umysłu. Odnawianie się w swoim umyśle, w swoim myśleniu. Rzymian 12, rozdział, wiersz 1 i 2. Odnawianie się w swoim umyśle. Moi drodzy, każdego dnia jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami. I dobrze jest po prostu oczyścić swój umysł. Dobrze jest jakby usiąść przed Bożym Słowem, prawda, i napełnić swój umysł Bożymi myślami, które tu są zawarte. Bo czasami możemy być skołowani przez to, co do nas dochodzi. Z prasy, z telewizji, z radia i biegamy. Po prostu potrzebujemy usiąść jakby to wszystko i niech Słowem Bożym napełni się mój umysł i prawdą Bożego Słowa. Tu jest wyraźnie powiedziane, złóżcie ciała swoje na ofiarę, tak? Żywą, świętą, miłą i odnówcie się. Przemieńcie się, to jest ta metamorfoza, niech się dokonuje w was metamorfoza, przemiana w waszym umyśle.
abyśmy pozostawili ten świecki sposób myślenia, wartościowania, a wrócili i napełniali swój umysł tymi Bożymi prawdami, które są zawarte w Jego świętym Słowie. W drugim liście do Koryntian 11:3 jest mowa o zwiedzeniu Ewy przez szatana, przez węża. On właśnie zdobył jej umysł. Była nierozsądna, że w ogóle słuchała diabła, że wdała się z nim w dyskusję. Popatrz, jakie piękne drzewo, piękny owoc, a jak zjesz, to same korzyści. Jej błąd już był w tym momencie, że w ogóle nawiązała konwersację. I czasami jest tak, siedzisz sobie przed komputerem, przeglądasz strony internetowe, wiadomości i pokazują ci się, wchodzą czasami różnego rodzaju zdjęcia czy zapowiedzi. I to jest moment. Wdasz się w dyskusję. Mówisz, a kliknę, zobaczę. Czasami niewiele trzeba. Jej błąd polegał na tym, że zainteresowała się. Zaczęła rozważać, a może. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Jeżeli Bóg mówi nie, to nawet jeśli do końca nie wiem dlaczego, to znaczy, że to jest nie dobre dla mnie. Amen? Dobre jest. Pan Bóg wcale nie musi mi od razu wszystkiego wyjaśnić. Ja wiem, kim On jest. Skoro mówi nie, to nie. Przemieniajcie się, doznawajcie przemiany w duchu waszego umysłu. Całych siebie oddawajcie, składajcie na ofierze, na ołtarzu, codziennie. Powierzajcie się Bogu i chciejcie służyć Bogu. I napełniajmy swój umysł Bożymi myślami. I wtedy będę wzrastał w duchowości i będę stawał się duchowym człowiekiem i będę myślał duchowo, no bo mój umysł nie będzie wypełniany myślami, rzeczami tego świata, ale będzie wypełniany treścią Jego prawdy, Jego słowem. I znowu, wiecie, kiedyś jeden student jechał pociągiem z wykładowcą, starszy pan w średnim wieku, wykładowca Bożego Słowa, wspaniały wykładowca, a student pełno czasopis z gazet takich kolorowych ogląda i w pewnym momencie tak zwraca się do tego wykładowcy Słowa Bożego, mówi, o, jak ja bym tak chciał, tak usługiwać jak Pan. Mówi, co muszę zrobić, żeby mieć takie zrozumienie, poznanie i móc tak usługiwać. A mówi, to jest proste, mówi, ty teraz czytasz te kolorowe gazety, a ja akurat sobie robię studium biblijne. Ty napełniasz swój umysł tym, a ja napełniam swój umysł Bożą prawdą. To nie znaczy, że jestem przeciwny, żebyśmy czytali gazetę czy jakąś książkę, ale rozumiecie, gdzie ma być ciężkość, punkt ciężkości? Co tak naprawdę wypełnia mój umysł? A będzie wypełniało tylko to, czy to, co po prostu przyjmuję, na czym, w jakim kierunku kieruję moje myślenie. Tak więc, moi drodzy, to wezwanie nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, jest wezwaniem dla nas. Syn marnotrawny stracił to takie Boże myślenie. No i zaczął myśleć po świecku. Niech ojciec mi da, co do mnie należy, bez ojca będzie mi lepiej i tak dalej. To jest niepotrzebne już. Dobrze, że doszedł do takiego momentu skruchy i wrócił. Ale nie musimy dochodzić aż do takiego momentu, bo pytanie jest, czy nie zawsze możemy dać rady wrócić. Boży sposób myślenia. Podsumowując, Bóg dał Tobie i mnie, każdemu z nas, wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, abyśmy wzrastali tym prawidłowym, duchowym wzrostem. Mamy obietnicę, że grzech nad nami nie będzie panował. Mamy obietnicę, że cielesność wcale nie musi brać góry nad naszym życiem. Jednak słowo wyraźnie mówi, że kto sieje dla ciała, z ciała będzie żął skażenie. Tak? Galacjan 6 rozdział, wiersz 7 i 8. Kto sieje dla ciała, z ciała będzie żął skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha będzie żył żywot wieczny. Galacjan 6:7-8. Tak więc ten odrodzony człowiek ma możliwość żyć albo duchowo, albo cieleśnie. I od tego nie ma ucieczki. Muszę powiedzieć tak, że może być okres wspaniałego duchowego twojego, mojego rozwoju i nagle gdzieś się pogubimy. Coś tam zboczymy. Wiecie, można być w jednym stać bardzo wysoko i w pewnym momencie można spaść. Ale moim apelem jest do mnie samego i do nas. Jak upadniesz, wstawaj i natychmiast uchwyć się na nowo tego słowa i tej wizji, którą Bóg ma dla ciebie. Nie pozostań tam, w tym miejscu, gdzie zboczyłeś czy spadłeś. I nie ma czegoś takiego, że już jestem tak wysoko, że już teraz nie spadnę. Bo to jest nic innego jak pycha. Jak pycha. Ja cały czas muszę pilnować sam siebie. Paweł tak pięknie pisze do Tymoteusza, pilnuj samego siebie. Muszę pilnować samego siebie. Tak naprawdę, jeżeli ja nie zadbam o siebie, o swój właściwy rozwój, to ja wiem, że pastor, starsi, inni mogą mi pomóc, ale czy oni są ze mną 24 godziny na dobę? Nie. I tak naprawdę pamiętaj, generalnie ty odpowiadasz, ja odpowiadam osobiście za swój duchowy wzrost lub jego brak. Bóg dał mi pasterzy, Bóg dał mi braci, aby pomogli mi wzrastać. Czasami mnie, zamiast wypchnąć na górę, to mnie na dół ściągnął. Ale jeśli ty i ja będziemy trzymać się tego, co Bóg do nas mówi, będziemy czynić postępy. A Bóg na pewno to zauważy. Jego łaska, Jego moc, Jego prawica będzie nas podtrzymywać i podnosić. I chronić. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, nikt z nas na czole nie ma napisane duchowy i cielesny. I dobrze. Nie zawsze duchowi postępują w sposób duchowy. Czasami mogą postąpić w sposób cielesny. Ale im więcej wzrastamy i dojrzewamy, to jest ta coraz większa stabilność i wzrost. I rozpoznajemy i jednych, i drugich. Jeżeli widzimy miłość, jeżeli widzimy poszanowanie, uprzejmość, łagodność, to co mówi nam Paweł w liście do Galacjan, owocem ducha jest miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, tak? Jeżeli to dostrzegasz w twoim bracie, siostrze, w innych, możesz powiedzieć, chwała Bogu, tego coraz bardziej widzę w nim. A jeżeli widzisz tam narzekanie, obmówiska, plotki, niezadowolenie, to chcę ci powiedzieć jedno, bez względu na to, jak by on mówił, o jakie sprawy mu się rozchodzi, jak jemu leży na sercu dobro zboru, to ten owoc go zdradza, że wcale mu dobro zboru nie leży na sercu. Zgoda? Powiem wam jedną rzecz. Pastor Cymbala, na pewno o nim słyszeliście, który założył zbór w Brooklynie, w Nowym Jorku, w dzielnicy Brooklyn. Założył ten zbór, Bóg go tam posłał, to była grupa narkomanów, byłych narkomanów, alkoholików. Grupka 15-20 osób. Doszedł do takiego momentu załamania i chciał zrezygnować. Nie widział rozwoju. I wtedy Duch Boży zaczął do niego przemawiać. I Pan powiedział, że będzie z nim. Żeby zachęcił tych ludzi do modlitwy. Wiecie, ci narkomani, ci prości ludzie, tacy gdzieś tam z tych dołów społecznych, odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie swojego pastora. I on opisuje, potrafili po ciężkim dniu, a Amerykanie pracują po 10 godzin co najmniej, Potrafili jechać na drugi koniec Nowego Jorku po to, żeby być godzinę na modlitwie w zborze. I Duch Boży zaczął działać. Ale on powiedział im jeszcze jedną rzecz. Kiedy zaczęli ludzie nawracać się i być przydawani, on powiedział jedną rzecz. Nie wolno i nie będziemy, nikt z nas, mówić źle jeden o drugim. Wszelkie plotkarstwo, wszelkie obmówiska, wszelkiego rodzaju oszczerstwa, czy na mnie jako pastora, czy na starszych, czy na kogokolwiek w zborze, proszę was o jedną rzecz. Nie dawajcie ucha. Jeżeli ktoś tylko zacznie, to powiedzcie, że tego słuchać nie chcecie. Jeżeli masz problem, coś ci dolega, idź do tej osoby i z nią rozmawiaj. Bo wiecie, co się dzieje? Kiedy ty słuchasz, to umacniasz tego, który plotkuje i razem z nim w tym uczestniczysz. I tak niszczymy dzieło Pana i niszczymy drugą osobę. Zgodzicie się ze mną? Nie ma nic obrzydliwszego jak plotkowanie i mówienie źle jedni o drugich, jak podważanie autorytetu i dobrego imienia. I gdybyście zobaczyli do Księgi Przypowieści, 6 rozdział, tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Na 7 rzeczy, które są wymienione, o ile dobrze teraz pamiętam, 4 są związane z grzechami języka. Wiecie, co się stanie wtedy w zborze? W twoim sercu, kiedy tak zaczniesz postępować? Przyjdzie bojaźń Boża. A jeśli przyjdzie bojaźń Boża, przyjdzie świętość. A jeśli przyjdzie świętość, przyjdzie Boża chwała. Amen? Nie stanie się to automatycznie. Nie stanie się, że każdy robi jak chce, uważa jak chce, mówi co chce i żadnych konsekwencji. I nie myśl, że Bóg powie na to amen i Jego chwała będzie. I że będziesz wzrastał w duchowości, zbór będzie wzrastał w duchowości. To jest kłamstwo. Ale kiedy zaczniemy to eliminować ze swojego życia, samych siebie pilnować i zaczniemy jakby dać tamę tego rodzaju zachowaniom, a jeżeli nie masz nic dobrego do powiedzenia, to po prostu milcz i módl się. Amen? Milcz i módl się. A może wtedy Pan Bóg zmieni twoje serce i będziesz mógł powiedzieć coś dobrego, bo na pewno jest wiele dobrych rzeczy, które się dzieją w Kościele. Wiele z Bożych rzeczy, które się dzieją w Kościele. I działyby się więcej, gdyby było więcej wdzięczności i chwały i nie było tego pola, które często chrześcijanie dają szatanowi. I wiecie, on to powiedział im i ci wszyscy ludzie powiedzieli tak, my tak chcemy postępować. Ja wiem, bo znam życie, że oni musieli się może zmagać nieraz, prawda? Dawać odpór, zatrzymywać i tak dalej. Ale było to mocne postanowienie. My w tym kierunku idziemy. Tak będziemy wzrastać i tego będziemy uczyć nowych ludzi wchodzących do zboru. Dzisiaj ten zbór liczy 6000 ludzi. Halleluja. Halleluja. Wiecie, Bóg naprawdę jest gotów czynić wspaniałe rzeczy. Tylko ma sprawę z nami, z tobą, ze mną, z każdym z nas. I nie obwiniaj jeden drugiego. Wiecie, mam jeszcze cały wykład cechy duchowego chrześcijanina. Ale podam wam tylko hasłowo, dobra? Szybko hasłowo. Cechy duchowego chrześcijanina. Proszę. Dlatego, że to też wiąże się z tym, co mówiłem. Tylko rzucę kilka rzeczy. Cechy duchowego chrześcijanina. Po pierwsze, człowiek duchowy ma zrozumienie dzieła zbawienia. Człowiek duchowy ma zrozumienie dzieła zbawienia. To jest bardzo ważne. Czy nawet jeśli jesteś tym takim brefem, noworodkiem, to już umiesz powiedzieć, jak Jezus cię zbawił. Bo wtedy jesteś duchowym. Jak najbardziej. A później wzrastasz w tej duchowości. Po drugie, człowiek duchowy składa nieustannie, dzień po dniu, ciało swoje na ofiarę żywą Bogu. Składa siebie na ofiarę Bogu codziennie. Rzymian 12:1-2. Rzymian 12:1-2. Po trzecie, człowiek duchowy toczy duchową walkę. Człowiek duchowy toczy duchową walkę. Pamiętaj, cielesny chrześcijanin nie dostrzega u siebie żadnego błędu, winy albo mało tego. Wszyscy inni są problemem, winą i tak dalej. Ale duchowy człowiek, wiecie, co jest z duchowym człowiekiem? On nie robi rzeczy, które niszczą ciało, to jest raz, ale kiedy staje w obecności Boga, to on ma świadomość jeszcze, jak wiele mu brakuje, bo Bóg jest tak święty. Rozumiecie, o co mi chodzi? Cielesny tego kompletnie nie widzi. On może niszczyć, idzie po drodze i mu się wydaje, że on tutaj jest super duchowym człowiekiem. Ale duchowy człowiek jest delikatny, czuły, wrażliwy i sam patrząc, badając siebie w obecności Boga, mówi: Boże, ileż mi jeszcze brakuje. Przykład, Izajasz 6 rozdział, od 1 do 6. Kiedy Izajasz zobaczył chwałę Bożą, był prorokiem Pana, co mówi? Jestem człowiekiem nieczystych warg. Nie mówił, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, ale pierwszy mówi, ja jestem. Cielesny mówi, on jest winny, tamci są winni, a duchowy jest daleki od tego rodzaju. Jest pokorny, jest uniżony, toczy walkę, zmaganie ze swoją cielesnością, bada samego siebie i nie przechodzi obojętnie nad jakim niewłaściwym zachowaniem ze swojej strony, słowem ze swojej strony i tak dalej, bo jemu zależy, on jest tak blisko Boga, że jest wyczulony na to, co jest dobre, co jest właściwe, a co nie. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Toczysz duchową walkę. Diabeł będzie cię atakował, będziesz przeżywał niesamowite ataki ze strony diabła, bo chcesz się podobać Bogu, bo chcesz wzrastać i dlatego diabeł ci nie da spokoju, bo cielesnymi on się nie zajmuje, bo nie musi. Dla niego duchowi chrześcijanie są niebezpieczni, bo wie, że oni mają autorytet, duchowy autorytet. I będąc, mając ataki, wiecie co Finney pisze, kiedy mówi o duchowych chrześcijanach? Mówi, duchowy człowiek toczy duchową walkę, bo jemu zależy na tym, aby podobać się Bogu. Jest to duchowe zmaganie i czasami mówi ten duchowy. Będzie w taki sposób atakowany, że diabeł będzie próbował włożyć w jego umysł, czy jakieś niewłaściwe myśli, nieczyste, czy coś, bo będzie go atakował. I będzie przerażony. Duchowy człowiek mówi, Panie Boże, jak ja? Przecież chcę się Tobie podobać. Jak to jest możliwe, że jakby takie rzeczy się gdzieś mi tutaj nasuwają. To świadczy, że toczysz walkę. Nikt z nas nie jest wolny od tej walki. Ale w tym samym czasie będziesz miał pokój Boży w swoim sercu. I pokój Boży będzie cię wypełniał. I będziesz miał zapewnienie, że w tej duchowej walce i zmaganiu jesteś z Panem, a Pan jest z Tobą. To jest duchowy człowiek, który ma tą świadomość, że on nie stracił relacji z Bogiem. Jest bardzo blisko Boga. Czwarta rzecz. Człowiek duchowy poddaje się pod prowadzenie, albo inaczej, człowiek duchowy jest prowadzony i wrażliwy na głos Ducha Świętego. Rzymian 8:14. Ta duchowa walka, werset do tej duchowej walki, do tego punktu wcześniej. 2 Koryntian 10:3-5. Gdzie, pamiętacie, ten jest, podaje wszelką pychę i wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. 2 Koryntian 10:3-5 i Efezjan 6:10-18 o zbroi Bożej. I teraz czwarty punkt. Poddaje się, jest wrażliwy na głos Ducha Świętego. Rzymian 8:14. Po piąte, człowiek duchowy napełnia się Duchem Świętym. Człowiek duchowy napełnia się Duchem Świętym. Efezjan 5:18. Napełniajcie się. U nas jest, bądźcie pełni, tam jest czas trwający. Napełniajcie się Duchem Świętym. Efezjan 5:18. I tam, jak jest, pamiętacie to? Napełniony Duchem Świętym, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Tam nie ma miejsca na wrzask, na krzyk, na poniżanie, na złe słowa jeden wobec drugiego. Absolutnie nic. Jeżeli ktoś tak się zachowuje, wiedzcie jedno, ten człowiek nie postępuje w duchu. Napełnia się. Ktoś tak pięknie powiedział, jeden z mężów Bożych, każdy z nas jest przeciekającym naczyniem. Wszyscy przeciekamy. Wszyscy mamy słabości. Wszyscy przeciekamy. Dlatego powinniśmy się napełniać. Zawsze zabiegać o to, żeby Duch Święty nas napełnił swoją świeżą obecnością. Tak, aby nasz kielich przelewał się. Tak? Psalm 23, albo Filipian 1:9, aby wasza miłość przelewała się. Obfitowała. Filipian 1:9. Więc napełniajmy się Duchem Bożym. Człowiek duchowy o to zabiega, aby być pełen ducha. Po szóste, człowiek duchowy zewleka z siebie starego człowieka. Efezjan 4:22. Tam jest, w Efezjan jest napisane, zewlewcie z siebie starego człowieka, obleczcie się w tego nowego. I tam piękne są rzeczy, prawda? Odrzućcie złość, gniew, obmowę, złe słowa, ale znacie ten tekst doskonale. Tam cały, później czwarty rozdział niżej, aż do piątego rozdziału jest mowa o tym zewlekaniu z siebie starego, a oblekaniu się w to, co Boże, w Chrystusa. Po siódme, człowiek duchowy to człowiek czyniący to, co mówi Słowo Boże. To człowiek mówiący to, co mówi Słowo Boże. Po ósme, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jestem co do tego jak najzupełniej pewien. Człowiek duchowy respektuje i poddaje się pod przewodnictwo pastora i starszych. Człowiek duchowy respektuje i poddaje się pod przewodnictwo pastora i starszych. Czy możecie powiedzieć na to amen? Po dziewiąte, człowiek duchowy wydaje owoc ducha. Człowiek duchowy wydaje owoc ducha. Pod posłuszeństwo i tak dalej mamy 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, miejsce, list do Hebrajczyków, 13 bodajże rozdział, ile dobrze pamiętam. Wiele miejsc jest, także myślę, że 9. Człowiek duchowy wydaje owoc. Galacjan 5:20-23. Zwróćcie uwagę, to jest owoc Ducha Bożego w nas. To nie jest nasz owoc. My go nie wyprodukujemy. Więc jeżeli jesteśmy napełniani Duchem, Duch Boży ma miejsce w nas, On wydaje przez nas owoc. 10. Nie polega na swojej sile. Człowiek duchowy nie polega na swojej sile. Ale całkowicie opiera się na swoim Zbawicielu. Całkowicie opiera się na swoim Zbawicielu. Louis Palau tak pięknie powiedział: Chrystus w nas jako źródło mocy i wszelkich koniecznych środków do służby. Moglibyśmy tu dać to niepoleganie na sobie. Pamiętacie Ewangelię Jana, 15 rozdział, wiersz 5. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Duchowy człowiek wie, że bez Chrystusa nie jest w stanie zrobić nawet kroku. Całkowicie zależny jest od swojego Pana. Od Jego siły, od Jego życia, od Jego mocy. I na koniec. 15 minut mamy do 6. I na koniec. To nie jest moje, ale wpadło mi w ręce, przepisałem to sobie i chciałbym wam przekazać, żebyśmy sobie teraz podsumowali poprzez ten obraz i zobaczyli to rozróżnienie pomiędzy nieodrodzonym, odrodzonym niemowlakiem, cielesnym i duchowym chrześcijaninem. To jest zrobione przez brata Jima Robinsona. Popatrzmy na to. Ktoś mi tu pomoże, jak to mam zrobić? O, już jest. Tak, żeby wszyscy widzieli, bo tutaj może ktoś nie widzi. Ja, gdzie mogę stanąć? Albo dobrze, to widać, tak? I teraz popatrzcie. Cielesny, duchowy chrześcijanin, grzesznicy. Jaki jest podstawowy problem dla grzesznika? To, że jest zgubionym człowiekiem, tak? Niemowlaki w Chrystusie i głównym problemem, że są niedojrzali. No tak, możesz niemowlakiem zrobić, ono nie ma, jeszcze nie wiem, czy ten brat, który do niego przychodzi z takim miłym uśmiechem, to jest owca, czy brat, czy wilk. No, niedojrzały. Cieleśni. Ich podstawowy problem to jest bunt. To są ludzie buntu w kościele. Duchowi mężczyźni. Jaki jest problem? Niewielu jest dojrzałych w kościele. To jest podstawowy problem kościoła. Podstawowe potrzeby. Zgubiony grzesznik potrzebuje Jezusa Chrystusa. Niemowlak potrzebuje wzrastać do dojrzałości. Cieleśni potrzebują upamiętania, a duchowi potrzebują kontynuować wzrost własny. Jak zaspokoić potrzeby? Upamiętanie i nowonarodzenie dla grzesznika. Niemowlaki, mleko słowa, dobrzy pasterze, nauczyciele, zachęcenie, miłość, troska, napominanie, kiedy
trzeba. To, co jest wszystko, to, co jest potrzebne, tak?
Cieleśni potrzebują nauczenia na temat bojaźni Pana, na temat powrotu Chrystusa, więcej społeczności z dojrzałymi, potrzebują wzrastać w uczniostwie. Duchowi, czego potrzebują, jak powierzyć odpowiedni im kierunek i jeśli trzeba, to ich nadzorować. Oni doskonale potrafią być lojalni wobec pastora, przywódców, wobec zboru. Tutaj niewiele potrzeba korekty. Jak uczyć? Grzesznika musi przekonać Duch Święty. Żaden z nas tego nie potrafi zrobić. Dotknąć ich serc. Niemowlaki potrzebują mleka słowa. Cieleśni potrzebują czego? Słowa i rózgi. A duchowi potrzebują stałego programu Słowa Bożego, aby ciągle robili postępy. Największym niebezpieczeństwem dla grzesznika jest to, że może nie dożyć jutra i umrze niezbawiony. Nie ma czasu. Niemowlaki w Chrystusie, największe niebezpieczeństwo, złe towarzystwo, fałszywi nauczyciele, wilki w owczych skórach, obce jarzmo. W obcym jarzmie to też często, prawda, jak nawraca się chłopak, dziewczyna i szukają sobie partnerów niewierzących. To jest niebezpieczeństwo. Złe towarzystwo, jeżeli człowiek się nawrócił i gdzieś tam daje się włączyć, no to później może mieć problemy. Tak samo fałszywi nauczyciele i też problem z tymi cielesnymi czy wilkami podstępnymi, którzy próbują tych nowo nawróconych zniszczyć ich wiarę, ich miłość do Pana i do Kościoła. Cieleśni, światowi chrześcijanie, odstępstwo, największe niebezpieczeństwo, odstąpienie od wiary. Czyli mamy tutaj przykład Judasza, Ananiasza i Safirę i mamy tych wszystkich, którzy pomarli na pustyni i nie doszli do Kanaanu, tak? Problemem dla tych, którzy są duchowymi, to jest wypalenie się. Mojżesz w pewnym momencie doszedł do kresu, powiedziano mu, wybierz sobie ustanów tysięczników, setników i tak dalej, prawda? Bo ty zamęczysz siebie i lud. Każdy z nas ma ograniczone możliwości. Większość pastorów przeżywa ten problem i Kościół powinien o tym wiedzieć i dawać ogromne wsparcie i ciepło pastorom, ich rodzinom. Bo są narażeni na pierwsze ataki. Powiem wam coś, to się odbywa w sferze ducha i wy tego nie jesteście może świadomi. Kiedy stajesz na czele, zaczynasz prowadzić, Bóg ci to powierza. Diabeł uderza w różnoraki sposób na twoją psychikę, na twój umysł i Kościół powinien to wiedzieć, starsi powinni to wiedzieć i dawać ogromne duchowe wsparcie i modlić się o swojego przełożonego i o swoich przełożonych. To jest współodpowiedzialność. Moi drodzy, byłem pastorem. Był okres teraz roku, kiedy nie byłem pastorem. Nie muszę wam powiedzieć, to się tak odczuwa. Kiedy jesteś pastorem, czujesz brzemię odpowiedzialności. Kiedy nie byłem pastorem, przez rok czasu czułem się zupełnie swobodny, żadnego nacisku, żadnej presji. To się odczuwa. I dojrzali duchowo. Powinni stać mocno. Czy Mojżesz tego nie potrzebował? Pamiętacie, kiedy był na górze modlitwy, a Amalekici zaatakowali i trzymał podniesione ręce do góry? Jasne, że można mu ręce jeszcze opuścić, niech wszyscy przegrają. Ale tam było dwóch braci, którzy podtrzymywali ręce Mojżesza, dopóki miał podniesione. Wiecie, ja tak kiedyś mówiłem, jeszcze jak byłem pastorem, doszedłem do takiego wniosku, że pastor to też stworzenie Boże.